po zachodzie.
Rozmowy po zachodzie, Agnieszka Gulczyńska. Witam Państwa serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o pomnikach, konkretnie, a właściwie szczególnie o jednym pomniku. Pomniku, którego jeszcze nie ma, ale jako temat medialny i temat bardzo emocjonujących rozmów jest już w Poznaniu od dobrych kilku lat. Chodzi o pomnik wdzięczności, który ma zostać odbudowany. Tak chce spore grono poznaniaków. Komitet, który jest inicjatorem tej odbudowy, zebrał, jak twierdzi, 26 tysięcy podpisów. Zbiera także pieniądze, ma już nawet człowieka, który ma fragment, pewien ważny element tego pomnika przygotować, ale nie ma jeszcze zgody, kompromisu w tej sprawie. Czy ten kompromis jest potrzebny? Jak sobie inicjatorzy wyobrażają wypracowanie takiego kompromisu? I w ogóle jak ma wyglądać dyskusja o fundowaniu w Poznaniu jakichkolwiek pomników w przyszłości? O tym chcemy dzisiaj rozmawiać. W studiu witamy profesora Stanisława Mikołajczaka z Akademickiego Klubu Obywatelskiego, jednego z inicjatorów odbudowy właśnie pomnika wdzięczności. Witam pana serdecznie.
Witam, ale tutaj występuję jako przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności.
Dobrze, w takim razie tą funkcją będę pana przedstawiała. Tak. Architekt miasta Andrzej Nowak, dobry wieczór. Prawnik miasta, prawnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Bogdan Dąbrowski.
Dobry wieczór.
I witamy także Jakuba Głaza, krytyka architektury z inicjatywy Otwarte.
Dobry wieczór.
616-54-654 to jest numer telefonu do naszego studia. Serdecznie państwa zapraszam do włączania się w naszą dyskusję. Nasi goście czekają także na państwa pytania, na państwa opinie. Panie profesorze, od pana zaczynam, Stanisław Mikołajczak. Kto chce pomnika wdzięczności, odbudowy tego pomnika i czy zwolennicy tego pomysłu są zainteresowani głosami przeciwników?
No, wszystkim zwolennikami odbudowy pomnika wdzięczności są ci, którzy bardzo poważnie podchodzą do naszej historii, tradycji polskiego państwa i polskiego narodu i traktują politykę historyczną jako ważny element naszej tożsamości, teraźniejszości, ale także budowy przyszłości. I to jest grupa, wydaje nam się, bardzo liczna, taka, która dominuje w naszym społeczeństwie. Myślę, że to uzasadnienie odbudowy pomnika jest wielopiętrowe. Na najwyższym piętrze postawiłbym przerwanie czy zerwanie z tym, co się zdarzyło w czasie II wojny światowej, czyli ze zlikwidowaniem tego pomnika, który był symbolem od bardzo trudnego procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Tego dokonała okupacyjna władza niemiecka i to trwa przez całe, no już ponad 70 lat. Myślę, że to trzeba wreszcie przerwać i poznaniacy, Polacy, Wielkopolanie sami muszą decydować o tym, jak chcą wyrażać swoje umiłowanie wolności i ludzi, którzy te wolności
mają. Ale co trwa 70 lat, bo nie do końca zrozumiałem.
Brak pomnika, czyli akceptacja tego stanu, że okupant nam rozwala coś, co jest największym w Wielkopolsce, było największym symbolem naszych walk o niepodległość.
Czyli to, że pomnika nie ma, jest oznaką tego, że my się godzimy na to, że...
Niewątpliwie tak. W momencie, kiedy pojawiła się taka świadomość, to jest na to akceptacja. Bo to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ten pomnik powinien być odbudowany natychmiast po wojnie. To się nie stało, powiedzmy, rozumiemy uwarunkowania okresu komunistycznego, ale po 89 roku już w wolnej, suwerennej Polsce ten pomnik powinien od 20 lat stać.
Czyli wsłuchując się w pana głos, bo ja zadałam na początek pytanie, czy państwo są zainteresowani argumentami przeciwników tej odbudowy, to trochę rozumiem pana wypowiedź, panie profesorze, w ten sposób, że ten, kto nie chce odbudowy, jest poplecznikiem tych, którzy go zburzyli.
Nie, to jest oczywiście uproszczenie. Ja podaję uzasadnienie pozytywne, uzasadnienie ideowe na najwyższym piętrze oczywiście.
Jakub Głaz, krytyk architektury. Jak podoba się tobie ten głos?
Ja wielokrotnie już mówiłem na ten temat, że ten pomnik nie powinien zostać odbudowany, na pewno nie w tym miejscu, w którym stał i najlepiej, żeby nie został odbudowany w tej formie, ponieważ forma tego pomnika była mocno niedoskonała i krytykowana była także przed wojną. Nie dość powiedzieć, dość długo trwały starania o to, żeby ten pomnik postawić. Poznaniacy wcale nie byli mu chętni przed wojną. Tak więc to nie był pomnik chciany przez wszystkich. I wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy postawić jakieś wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości, czyli restytuować jakby ten pomnik, czy też formę, która miałaby upamiętniać tamto wydarzenie, możemy zrobić to w nowoczesny, ciekawy, interesujący sposób na miarę XXI wieku, ponieważ tego rodzaju monumenty, tego rodzaju pomniki należą do rejestru form przebrzmiałych już niejako. To znaczy, to już nie jest taki element, który oddziałuje na świadomość tak silnie jak kiedyś. Mamy zupełnie innego rodzaju media, zupełnie inaczej społeczeństwo się ze sobą komunikuje. Pomniki tego rodzaju, szczególnie tak silnie ideowo oddziałujące, bo pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o niepodległość, ale tam jest Jezus Chrystus. Tutaj wchodzi w to religia, tak więc ten pomnik ideowo zawłaszcza przestrzeń, w której się znajduje i miejsce, które państwo obecnie proponują, czyli
Maltę.
Zachodni skraj jeziora Malta, wydaje się zupełnie nie na
czyli
miejscu.
Czyli idea sama jak najbardziej, ale forma rzecz do dyskusji.
Ja nie mówię, że idea jak najbardziej, tylko że ale każdy ma prawo postulować postawienie pomnika zgodnego z jakąś ideą, której hołduje, ale na pewno nie w takiej formie.
To ja pytanie mam do architekta miasta Andrzeja Nowaka. Ja pana zapytam i o ideę i o formę, bo pan całościowo, kiedy patrzy na pomysł odbudowy pomnika wdzięczności, abstrahując już od miejsca, ale sam fakt, sam pomysł odbudowy pomnika, który stał w latach 32-39, był wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość i teraz jest pomysł, żeby go no właściwie troszkę w troszkę odbudować. Tak samo miałby wyglądać, te same gabaryty.
Ja niestety nie mam takiej swobody wypowiadania się na ten temat jak pan kolega Głaz i pan profesor, ponieważ miejsce, w którym jestem i wydział, którym kieruję, będzie musiał podjąć w tej sprawie konkretną decyzję administracyjną.
Stąd jestem ciekawa pana opinii.
W takich sprawach jest to bardzo niezręczne dla mnie, dlatego że każda moja wypowiedź pisana czy wypowiadana jest bardzo pilnie słuchana, nie tylko przez ludzi życzliwych, ale również przez tych, którzy badają, czy to jest zgodne z prawem. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzały się mi już w przeszłości takie sytuacje, że powątpiewano, czy w sytuacji, kiedy ja na jakiś temat się wypowiedziałem bardzo ostro, czy moi pracownicy będą...
Pan już
będą...
jest w studiu i pan już się wypowiada, więc proszę się wypowiedzieć. To jakie jest pana zdanie na temat pomnika?
Mogę odpowiedzieć na to, jakie jest moje zdanie na temat pomnika, ponieważ ten temat będzie rozstrzygany, jak przyjdzie do nas konkretny wniosek i wtedy wypowiemy się w formie decyzji administracyjnej, która będzie zawierała wszystkie niezbędne uzasadnienia.
To panie dyrektorze, to ciężko będzie nam tutaj dzisiaj rozmawiać.
I to od pani zależy, pani jest gospodynią. I od pani
znaczy, no ja zaprosiłam pana do rozmowy na temat pomnika wdzięczności. Będzie mi ciężko, jeżeli pana odpowiedź jest taka, że nie rozmawiam na temat pomnika wdzięczności.
Ja rozmawiam, przecież cały czas na ten temat mówimy. Ja pani wyjaśniam stanowisko.
Ja prawne. Rozumiem. Nie,
to może
ja
mam
tak...
taką propozycję, żeby pana dyrektora spytać o wszystkie aspekty prawne.
Tak, oczywiście.
Możliwości,
o te wszystkie aspekty prawne będziemy rozmawiać, ale ja myślałam, że namówię pana jednak na to, żeby jako architekt też pan powiedział, bo jestem jako architekta pana zdania ciekawa, czy będzie miasto podejmowało dialog z inicjatorami odbudowy pomnika wdzięczności, jeżeli chodzi o jego wygląd i usytuowanie.
Mogę tylko dopowiedzieć, że kwestia wznoszenia pomników w prawie jest oddana w gestię Rady Miasta. To jest jedyna kompetencja, która jest expressis verbis zapisana w przepisach prawa w punkcie 13 notabene, że w sprawach pomników jest wyłączna kompetencja Rady Miasta.
Ale można jeszcze tak po prostu rozmawiać z inicjatorami, można wykorzystywać swoją wiedzę, stanowisko,
gdyby nie było w tej sprawie konkretnych wniosków, gdybyśmy mówili na przykład o pomniku, który dopiero gdzieś rodzą się jakieś pomysły, to wtedy oczywiście możemy mówić. Natomiast to jest sprawa, która konkretnie się nas tutaj czeka i zapewne będziemy ją rozstrzygać na gruncie administracji.
A telefon mieliśmy, ale już telefonu nie ma. To ja wracam do pana profesora Stanisława Mikołajczaka. Panie profesorze, dlaczego ten pomnik chcecie odbudować dokładnie w takim samym kształcie? On był ogromny, 12 metrów wysokości, ponad 22 długości, 4-metrowa figura Chrystusa w środku.
5,3, czyli
to,
jeszcze więcej.
To jeszcze większa. Wtedy, tak jak mówił Jakub Głaz, i to przecież prawda, no. I prezydent Ratajski proponował, żeby zamiast tego łuku znieść kościół jako wotum i architekt Czarnecki.
Jest ten kościół, był ten kościół.
Nie było zgody arcybiskupa, nie było zgody komitetu wtedy.
No bo chcieli pomnika.
No właśnie, ale to jednak jest jeden z wycinków mieszkańców miasta, więc moje pytanie dotyczy jednak tego, o co zapytałam. Dlaczego w tej dokładnie tej samej formie chce się odbudować ten pomnik?
Pani sobie wyobraża, że pomnik Grunwaldzki w Krakowie może być odbudowany w innej formie, niż go postawili mieszkańcy Krakowa i Polski w 1910 roku w innej formie. Przecież Niemcy go też zniszczyli, też go zburzyli. Został odbudowany w latach 70., chyba w 76 roku, bo nie miał elementu religijnych. Komuniści się na taki pomnik zgodzili. Czy można sobie wyobrazić, że kolumna Zygmunta w Warszawie jest odbudowana w innej formie albo zastępuje się ją czymś innym? No są takie elementy, które wrastają w pejzaż, w historię, w tradycję miejsca i są po prostu trwałe.
Ale
muszą
przez 7 lat
być.
Tak wrósł?
Tak było. W Poznaniu było niesamowicie. To dla nas jest zupełnie niewyobrażalne, jak szybko ten pomnik stał się symbolem miasta i całkowicie przyciął, jeśli chodzi o symboliczny wymiar, PWK, która była niezwykle ważnym wydarzeniem także kulturalnym i ekonomicznym.
Mamy telefon. Widzę, że to jakiś czas tracimy połączenie. Może się uda tym razem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam i słuchamy.
Ja chciałam wyrazić swoją opinię jako mieszkanka Poznania. Chciałabym bardzo, żeby ten pomnik stanął na tym miejscu, na który jest planowany. Będzie to piękna perspektywa, jeśli chodzi o jego kształt i wygląd, to zależy mi na tym, żeby jakaś tradycja była. Niezależnie od tego, czy fachowcy uważają, że jest to piękny, czy nic mniej piękny. Dla nas to jest pewien jakiś ładunek emocjonalny, poczucie tradycji, poczucie ciągłości. Także ja jestem entuzjastką pomysłu tego pomnika i bardzo chciałabym, żeby tam właśnie powstał na Malcie.
Bardzo dziękujemy za ten głos i w takim razie wracamy teraz do studia. W studiu mamy Bogdana Dąbrowskiego, prawnika miasta, prawnika Wydziału Urbanistyki i Architektury. Co prawo na to? To faktycznie jest tak, że ktoś przyjdzie i zgłosi pomysłu i co?
Nie, są przepisy, które regulują procedurę podejmowania takich decyzji i wydawania pozwoleń na budowę. Ale na wstępie chciałem zwrócić uwagę i na konieczność doprecyzowania pojęć. Mianowicie tu się posługujemy pojęciem odbudowa, a w prawie budowlanym jest odbudowa zdefiniowana jako odbudowa tego, co już tam wcześniej było, ale dokładnie w tym samym miejscu.
Czyli wychodzi na to, że tutaj, plac Mickiewicza musiałby być.
Jeżeli mówimy o odbudowie na gruncie prawa budowlanego, w tym samym miejscu dokładnie, a jeżeli mówimy o wzniesieniu repliki tego pomnika jako budowli w innym miejscu, no to mówimy już o budowie. Mhm. Tak? No tak, czyli prosiłbym o precyzję w operowaniu pojęciami.
Nie wiem, tak de facto...
Znaczy dodam tutaj, że ustawodawca, czy nasz ustawodawca miejski to przewidział i w ustawie, czy w uchwale Rady Miasta jest to uchwała o wzniesieniu pomnika. Mm-hmm. Czyli to nie jest...
No panowie, no trochę się o słowa zaczynamy spierać, mam wrażenie, że nie jest to szczególnie istotne. Jakub Głaz, no i wracamy do ciebie z pytania, chociaż telefon mamy za momencik, mam
nadzieję,
ale proszę o odniesienie się do...
Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że pomnik Grunwaldzki czy kolumna Zygmunta to są zupełnie innego kalibru pomniki, ponieważ tak jak powiedziałaś, one o wiele dłużej funkcjonowały w świadomości Grunwaldzkich.
Pomnik Grunwaldzki lata 32-39.
To jest 7 lat. Poza tym, jeżeli ten budynek powszechnie był krytykowany przed wojną przez specjalistów od urbanistyki i architektury, ponieważ nie dość, że jego forma była bardzo toporna, to on nie znajdował uzasadnienia, ta jego forma nie znajdowała zupełnie uzasadnienia w takim miejscu. Łuk triumfalny, do którego on nawiązywał, na ogół zamyka jakąś oś widokową, jest na przedłużeniu jakiejś perspektywy ulicy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego nie było. On wręcz zasłaniał bardzo ciekawy widok na operę i park, który został później odsłonięty, a obecnie stoi tam w głębi pomnik Poznańskiego Czerwca i on akurat o wiele lepiej z tą przestrzenią się komponuje.
Mamy telefon, odbierzmy telefon, zanim będziemy rozmawiać dalej. Pan Mariusz chyba jest z nami. Dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór.
Słuchamy pana.
Ja chciałem powiedzieć tylko zdanie pana, który wypowiadał się, że odbudowa powinna być odbudową, a nie budową. Że jeżeli panu zależy na tradycjach i tak dalej, to powinien być ten pomnik odbudowany w tym miejscu, w którym stał. Mhm. I koniec. Wtedy jest tradycja, wtedy jest to, co było kiedyś i tak dalej, a nie przenoszenia pomnika w inne miejsce miasta.
Bardzo dziękuję. Ja właśnie o to chciałam pani profesor zapytać. Jeszcze jeden telefon, ale mam nadzieję, że słuchacz poczeka, bo mówi pan o odbudowie tutaj to, na co pan mecenas Dąbrowski zwrócił uwagę. Więc skoro miejsce nie jest tym, o które na początku zabiegaliście, bo chcieliście odbudowy tego pomnika na placu Mickiewicza, okazuje się, że na razie to niemożliwe, to jeżeli uda się odbudować, postawić pomnik przy Malcie, to będzie miejsce docelowe? Czy docelowym miejscem będzie tak czy siak plac Mickiewicza dla komitetu?
Nie no, takiego pomnika, który ma takiego bardzo... Ty nie buduje się tymczasowo, to się buduje go już na docelowo. To, że uchwale o przywróceniu pomnika w przestrzeni publicznej Poznania jest napisane, że nie jest odbudowa czy budowa, tylko jest
wzniesienie
pomnika, to był świadomy zabieg, żeby ominąć te procedury prawne, żeby dać możliwość przesunięcia miejsca. Myśmy zupełnie świadomie wybrali zmianę lokalizacji. ogromna większość poznaniaków domagała się pomnika w Starym Miejscu, argumentując tym, że pomnik Mickiewicza można swobodnie przenieść w inne miejsce niedaleko na prawo od wejścia do Kolegium Minus i tam by bardzo pięknie spełniał swoją funkcję. Ale nie chcieliśmy wywoływać, jakby powiedzieć, wojny o lokalizację pomnika, uznając argumenty, że zmieniła się ta część Poznania przez postawienie tych dwóch pomników. I absolutnie świadomie, wychodząc naprzeciw władzom miasta, żeby tutaj władze miasta nie miały problemu z częścią społeczności Poznania, świadomie przyjęliśmy inną lokalizację, którą wybraliśmy z 17 różnych rozważanych. I proszę Państwa, ja przytoczę króciuteńki fragment uzasadnienia świętej pamięci Klemensa Mikuły, który jest twórcą koncepcji Malty, a więc człowiek, który najlepiej ideowo ten teren miasta rozpoznał, bo go projektował. Razem z architektem Górackim piszą: jako generalny projektant otoczenia Jeziora Maltańskiego wybrałem najodpowiedniejszą moim zdaniem i współpracującego ze mną architekta Jerzego Górackiego lokalizację na osi Kopiec Wolności Katedra. Ustawienie trzyłukowego, charakterystycznego dla notowania przestrzennego wybitnych wydarzeń historycznych Łuku Triumfalnego w niczym nie zakłóca przyjętych założeń przestrzennych i funkcjonalnych dla obrzeży Malty. A wręcz przeciwnie, wzbogaca go element wiążący się z historią, kulturą, pamięcią przekazywaną przez pokolenia. Rozumiem. To jest znakomite uzasadnienie architektoniczne,
które macie na poparcie, a ja bym chciała, żebyśmy odebrali te dwa telefony od naszych słuchaczy. Witamy.
Witam, Grzegorz Musioł.
I słuchamy.
Kłaniam się. I ja chciałem też właśnie tutaj wejść, zgadzam się z profesorem Mikołajczakiem, to jest wskazanie projektanta miejsca, który widzi całość tego założenia, to po pierwsze. Po drugie są ekspertyzy profesorów prawa, którzy pokazują, że to jest zgodne z prawem miejscowym, ale ja chciałem przywołać argument, który powiedział ksiądz arcybiskup, który jest argumentem moim zdaniem niesamowicie ważnym. My powinniśmy w miejscu publicznym postawić symbol, który będzie stanowił taki wielki akcent, że katolicy, ludzie wierzący, chrześcijanie tutaj w Poznaniu chcą pokazać, że Stwórca jest ponad stworzeniem. Tyle
bardzo
chciałem powiedzieć.
Bardzo panu dziękuję za ten głos. Ja wracam do architekta miasta Andrzeja Nowaka. Kto powinien decydować, kto ma decydować o tym, jakie pomniki stają w mieście? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakieś regulacje prawne? No bo regulacje z punktu widzenia słuchacza próbuję to zrozumieć. Przychodzi grupa poznaniaków, która mówi, mamy taki pomysł, żeby taki monumentalny pomnik tutaj stanął. I co się dzieje?
Powiem, jak było do tej pory. Rada Miasta jest kompetentna w sprawie pomników, czyli musi powstać uchwała przyjęta przez Radę Miasta, że na terenie miasta można wznieść pomnik idei, obiektu i tak dalej. Z chwilą podjęcia tej uchwały wchodzi prawo budowlane. Jeśli miejsce, na którym pomnik ma stanąć, ma plan miejscowy opracowany, również uchwalony przez Radę.
I pomnik się zgadza z tym planem?
I zgadza się z tym planem, to jest pozwolenie na budowę, ale my oceniamy, czy on się zgadza z tym planem, czy nie. Jeśli nie ma planu, należy wydać w tak zwane warunki zabudowy celu publicznego, bo zwykle to jest cel publiczny i wtedy pozwolenie na budowę musi być zgodne z warunkami celu publicznego.
I na tym tak polega w całości rola miasta. Tak naprawdę na...
Tak, ale mówię, jest ta część uchwałodawcza, nazwijmy to, i część wykonawcza. Natomiast od czerwca roku bieżącego Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie znoszenia pomników, ponieważ było wiele dyskusji na ten temat.
I ta uchwała zakłada powołanie komitetu, który będzie oceniał.
No to nie tak zupełnie prosto to jest, ale jest to bardzo precyzyjnie, krok po kroku opisane. Najważniejszą rolę ma pełnić tam zespół powoływany przez prezydenta. Skład tego zespołu jest przez tę uchwałę właściwie.
Tylko ten zespół w tej chwili, jeżeli chodzi o pomnik wdzięczności, nie dość, że nie powstał jeszcze, powstanie po wyborach, to w tej kwestii nie będzie miał nic do powiedzenia, prawda?
Prawo nie działa wstecz w tym konkretnym przypadku. I wszystkie nowe pomniki, wszystkie nowe tematy muszą być zgodnie z tym przepisem.
Mamy telefon, odbierzmy od razu. Dobry wieczór.
Tak.
Witam, słuchamy.
Henryk Krzyżanowski. No, ja jestem tutaj zwolennikiem też właśnie tej lokalizacji maltańskiej pomnika. Natomiast jeśli chodzi o jego kształt, to chciałem przypomnieć, że to jest dzieło Rożka, który parę pięknych pomników w Wielkopolsce tworzył i który został zamordowany w obozie w Oświęcimiu przez Niemców, więc myślę, że to jest też pewien argument za tym, żeby przywrócić to, co było. To jest pewien szacunek dla naszej historii.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję. Ja wracam do pana, panie profesorze, z takim pytaniem. Pan powiedział coś takiego, ogromna większość poznaniaków chciała, mówił pan o lokalizacji. Chciałbym po pierwsze wiedzieć, skąd pan wie, czego chce ogromna większość, w jaki sposób komitet to badał, czy rozpisał jakieś referendum. I po drugie, dlaczego jest tak, że pomnik, który w założeniu ma być wyrazem wdzięczności, tak naprawdę jest oznaką podziału w tej chwili, bo budzi ogromne emocje. I to nie tylko pozytywne, ale również negatywne.
Nie tylko teraz, ale także w okresie międzywojennym. Proszę sobie uświadomić,
znaczy, nie wiem, co było
w okresie międzywojennym ten pomnik został postawiony w czasie największego kryzysu światowego.
No wiem, ale panie profesorze, jest 2014 rok i mówimy o czasach współczesnych, więc
tak,
próbuję właśnie...
Więc proszę sobie uświadomić, że z niczego, bo ten pomnik nie istniał przez 3 pokolenia w świadomości poznaniaków. W tej chwili właściwie każdy, kto się interesuje życiem miasta, wie, że ten pomnik był. Wie, jaka była jego symbolika, po co był postawiony. I może się do tego pomysłu, do tej idei sam odnieść.
Pan ma świadomość tego, jak silne emocje, również negatywne, budzicie tym pomysłem, prawda? Odbudowy tego, budowy tego pomnika. I dla pana to nie godzi się z ideą zawartą w tym pomniku? To ma być pomnik wdzięczności.
Jest pewna aksjologia, jest pewna hierarchia wartości, które trzeba przestrzegać. I oczywiście...
Czyli to historia jest ważniejsza niż współczesność?
Nie, nie można przeciwstawiać historii, wręcz przeciwnie. Szacunek dla tradycji, dla historii buduje naszą teraźniejszość po to, żeby była lepsza przyszłość. Tak my postrzegamy patrzenie na historię. W tej chwili wiem, że w Polsce jest taki trend, który od paru lat trwa, żeby polską historię deprecjonować, żeby polskich bohaterów rolę pomniejszać. To nie jest droga, która prowadzi do tego, żebyśmy się dobrze czuli jako Polacy teraz, ale także, żebyśmy wychowali nasze następne pokolenia, dla których wolna Polska będzie wartością.
Ale panie profesorze, może pan zbyt wielkich słów używa? Może jest tak, że wśród tej ogromnej większości, o której pan mówi, a ciągle nie powiedział pan, w jaki sposób pan ją zbadał, jest gro osób, którym po prostu ten pomnik się nie podoba. Uważają, że jest za duży, że jest przytłaczający i nie ma to nic wspólnego z ideologią.
Każde dzieło artystyczne, czy może prawie każde dzieło artystyczne wywołuje tego rodzaju kontrowersje, tego rodzaju spory.
Czyli my nie rozumiemy dzisiaj idei autora pomnika, który stał tutaj w tym mieście w latach
30. Nie, ci, którzy akceptują, doskonale rozumieją. Ta
a ci, którzy
jest
nie
bardzo
akceptują,
prosta,
pana nie interesują.
Proszę?
A ci, którzy nie akceptują, nie bardzo pana
oczywiście
interesują.
Oczywiście uwzględniam to, ale mają prawo, no przecież między innymi po to chcieliśmy wolnej Polski, żeby można było swobodnie wyrażać swoje poglądy za i przeciw. A my mamy możliwości sprawdzania tych, którzy są za, bo ta ten pomnik ma swoją wystawę, która chodzi, już była w ponad połowie parafii Poznania i tam jest 2 tygodnie i te 40% poznaniaków, którzy chodzą do kościoła, się z tą ideą na żywo mogli zobaczyć.
Mamy telefon, odbierzmy i zaraz głosy kolejnych osób w studiu. Dobry wieczór, słuchamy. Prosimy o ściszenie radia po pierwsze, tak?
Halo?
Tak, witam, słuchamy.
Witam, dobry wieczór. Mam nadzieję, że ten pomnik nie powstanie. Czy to jest tak naprawdę przyszłym pokoleniom najbardziej potrzebne do szczęścia? Sądzę, że nie. Nawet Jan Paweł II, do którego tak wszyscy się odwołują, zwłaszcza ci państwo z komitetu, mówił, nie budować pomników, budować szpitale, domy starców, domy opieki, bo to będzie potrzebne za 10, 20, 30 lat. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję.
Tak, ale Jan Paweł II mówił o niebudowaniu jego pomniku, a nie o pomniku, które czczą tradycję jego narodu.
Tak,
mówił, żeby nie budować
profesorze
jego pomniku. To jest zupełnie inna sprawa.
A budujemy i to na potęgę, a to już tak na marginesie.
No, widać, jest taka potrzeba.
Jakub Głaz, wracam do Jakuba Głaza z pytaniem o problem, jaki jest widoczny przy okazji dyskusji o pomniku wdzięczności. Bo to jest wiecznie powracające pytanie o to, kto powinien mieć większe prawo i głos decydujący. Ten, kto chce pomnika, czy ten, kto go nie chce? Ten, kto narzuca jedną konkretną wizję, czy ten, kto mówi zwolnijcie?
To znaczy, że to w ogóle powinno trochę inaczej wyglądać i ta uchwała, o której wspomniał pan dyrektor, architekt miasta, właśnie jest odpowiedź na takie akcje związane ze stawianiem pomników. To wynikło jakby z 2 przedsięwzięć, z 2 prób postawienia pomników, mianowicie pomnika wdzięczności oraz tego nieszczęsnego pomnika paderewskiego z latającymi rączkami. Wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało. W tym momencie zaszła jakaś taka potrzeba, raz, że dyskusja o pomnikach, jaką one powinny obecnie pełnić funkcje. Czy my potrzebujemy takich XIX-wiecznych z ducha pomników, które będą spetryfikowane raz na zawsze, stały i mówiły nam bardzo poważne prawdy, czy też w inny sposób tę politykę historyczną, jeżeli ktokolwiek uzna za stosowne ją prowadzić, można ją tutaj przeprowadzić. Mówiliśmy też o tym podczas spotkania właśnie Inicjatywy Otwarte w pomniku Armii Poznań, notabene jednym z lepszych pomników wyłonionym w konkursie, co ważne, o tym, że pomniki obecnie można stawiać właśnie czy to w formie szpitali, czy też nawet ogrodów, parków.
Symbole,
tak, tak, żeby one w jakiś sposób z jednej strony mówiły o tym, że upamiętniają jakieś wydarzenie, ale jednocześnie służą swoją formą tym przyszłym pokoleniom, które jednocześnie mają szansę o tym dawnym wydarzeniu pamiętać. W ogóle z takimi pomnikami stacjonarnymi, ciężkimi jest ten problem, że tak naprawdę im dłużej one stoją w miejskim krajobrazie, tym mniej ludzie wiedzą, czego one dotyczą, bo te pomniki przestają do tych ludzi mówić.
Odklejają się od tego. Odbierzmy telefon, bo mamy mnóstwo telefonów, ale tak po kolei. Dobry wieczór, słuchamy.
Halo,
witam, słuchamy pana. Dobry wieczór.
Ja właśnie chciałem do pana Jakuba Głaza wypowiedzi się odnieść. Mianowicie, ogólnie można się oczywiście zgodzić, że współczesne społeczeństwo na to reaguje, że ma inne media. Niemniej to jest argument jak gdyby w przód. Natomiast my mówimy tutaj o pewnej historycznej, ważnej formie, która w Poznaniu była, z którą bardzo wielu poznaniaków emocjonalnie się związało. I proszę państwa, no nie można stawiać w jednej płaszczyźnie tego samego argumentu, że współczesne społeczeństwo jakby oczekuje być może, zresztą też nie wiadomo skąd pan Głaz ma takie informacje, bo przecież też nie robił badań statystycznych, czy większość poznaniaków rzeczywiście akceptuje te nowoczesne pomniki, które moim zdaniem zaszczycają tutaj krajobraz Poznania. A z taką siłą tutaj protestuje przeciwko odbudowie historycznego monumentu, który był czymś, co mimo różnych dyskusji przed wojną jednak powstało i to trzeba przede wszystkim...
Ja tak na marginesie tylko pana zapytam,
a następnie było wielkim poznańskim symbolem.
Pan osobiście ten pomnik pamięta, bo mówi pan o tych emocjach, które są związane z tym pomnikiem.
Nie, ja tego pomnika nie pamiętam. Niemniej słyszałem od ludzi starszych, którzy go pamiętają, na przykład od mojej teściowej, że takie właśnie przeżycia związane z tym pomnikiem bardzo wielu tu poznaniaków miało. Wielu poznaniaków ma po prostu w domach jeszcze szczątki tego pomnika podnoszone pod groźbą ukarania przez hitlerowców.
Bardzo panu dziękujemy. W takim razie kolejny głos za odbudową pomnika. Jakub Głaz.
Ja bym chciał tylko powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Żebyśmy odlepili wartości historyczne od wartości estetycznych, ponieważ praktyka tych pomników w Poznaniu stawianych właśnie w ciągu ostatnich 20 lat i nieprawdą jest to, co pan powiedział, że mi się współczesne pomniki podobają, bo te najbardziej współczesne postawione... Te, które stawiano w Poznaniu w ciągu ostatnich 25 lat akurat pokazują wyraźnie, że są formami o wiele gorszymi od stawianych za tej przeklętej komuny. Kiedy jednak bardziej dbano o estetykę, urbanistykę, lokowanie takiego, tego typu form w mieście i tak dalej. I mamy pomniki, które zaszkodziły tak naprawdę idei, którą reprezentują. To jest pomnik katyński i to jest pomnik państwa podziemnego. Mamy dwa pomniki, których ruszyć nie... Przepraszam bardzo, pozwoli pan, że dokończę, potem będzie pan mówił. Pomniki, których wartość artystyczna jest nikła lub nawet żadna, ale w związku z tym, że reprezentują one ważne dla Polaków wydarzenia, są już nie do ruszenia. Proszę zauważyć, co się stało obecnie w ogrodzie zamkowym przemianowanym na ogród ofiar Sybiru, o ile dobrze pamiętam. Dawny ogród, skwer, miejsce zielone w mieście zostało przekształcone tak naprawdę stopniowo za pomocą najpierw pomnika, ale dopóki jeszcze był pomnik...
Narzuca zmiany miejsca, zmiany charakteru miejsca.
Okej, ale dopóki był pomnik, jeszcze było okej. Potem się tam dostawić jeszcze po orbicie idącą matkę sybiraczkę. Na szczęście do tego nie doszło. Teraz zmieniono nazwę. Nie można przestrzeni publicznej w ten sposób przerabiać na przestrzeń poświęconą martyrologii.
To zaraz dyskusja, ale jest mnóstwo telefonów naprawdę, więc chociaż niektóre staram się odbierać. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy.
Z tej strony Krzysztof Borowiak. Ja mam krótką refleksję. Myślę, że podstawowym problemem w zaakceptowaniu tego pomnika dla niektórych uczestniczących w tej dyskusji jest osoba Chrystusa. Gdyby to był kolorowy pomnik łuku tęczowego, pewnie nie byłoby tej dyskusji i tego problemu. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Prawnik Bogdan Dąbrowski. Ja mam do pana pytanie o to, jak przylega, że tak powiem, pomnik wdzięczności do planu zagospodarowania przestrzennego Malty?
Zaraz odpowiem na to pytanie, ale chciałem zwrócić uwagę, że dla mnie jako prawnika kwestia wzniesienia pomnika jako repliki tego, który istniał przed wojną, jest już przesądzona. Więc może zmierzajmy do konkluzji
a
naszej dyskusji.
Jest?
Dlatego, że Rada Miasta podjęła uchwałę i wyraziła zgodę na wzniesienie tego pomnika na terenie miasta. Natomiast ta uchwała, nie, musiałaby być kolejna uchwała, która na przykład by tą uchyliła wcześniejszą, to wtedy nie byłoby tej zgody. Natomiast otwartą kwestią, ponieważ ta uchwała nie wskazała lokalizacji, ani też nie zaaprobowała jakiejś konkretnej lokalizacji, kwestią otwartą jest lokalizacja tego nowo tej wzniesienia tej
to co,
nowej
to co
repliki.
Z Maltą, bo tam argument dobrze. Prezydenta jest taki, że tutaj nie ma zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.
Tak.
To prawda? Potwierdza pan?
Według mojej najlepszej wiedzy tak jest. Przede wszystkim z tego względu, że plan miejscowy Malta określił przeznaczenie tego terenu jako teren parkowy z rozbudowaną funkcją wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjną. Ponieważ ten pomnik ma wyraźną symbolikę kulturowo-religijną, uważam, że nie da się pogodzić tych dwóch funkcji. Zresztą możemy to sobie przedstawić chociażby w ten sposób, taki bardzo praktyczny. Mianowicie myślę, że odczucia wielu osób, które są wychowane w tym naszym kręgu kulturowym, no jakoś osoby te odczuwałyby jakiś dysonans, gdyby był pomnik wzniesiony nad Malto, a tuż obok na trawniku, na kocyku opalałyby się studentki z kampusu Politechniki.
Panie mecenasie, na ile to jest argument taki poważny, który
robią studentki przy krzyżach,
jest niezgodność funkcji.
Z pana tak. Wiedzy wynika, że jest niezgodność funkcji. No to
i owszem, może dojść do wzniesienia tego repliki tego pomnika w tym miejscu, ale wymaga to procedury zmiany zapisów planu miejscowego.
Może przeczytam wnioski, które sformułował, bo podobne stanowisko zajął pan profesor Ziemski, ale ja mam tutaj ekspertyzę pana profesora Szewczyka,
panie
który jest...
Panie ale tylko dwa zdania.
Nawet półtora zdania. Który jest współautorem podręcznika budowlanego. Przytoczę tylko jego opinię, bo jest też opinia profesora Sokołowskiego, który był przecież pierwszym przewodniczącym Rady Miasta. Brak jest merytorycznych przesłanek, by twierdzić, że realizacja zamierzenia społecznego komitetu polegającego na budowie pomnika wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeciwnie, zamierzenie powyższe pozostaje w całkowitej zgodzie z postanowieniami planu, tak co do przeznaczenia terenu, jak i co do możliwości zagospodarowania i postawienia w tym miejscu pomnika. To jest opinia człowieka, który się zajmuje zawodowo, naukowo konstruowaniem prawa
budowlanego. Panie profesorze, to ja tak zapytam. To wy za wszelką cenę chcecie ten pomnik zbudować w kontrze do miasta, w kontrze do części mieszkańców?
Nie, przeciwnie.
Czy zależy wam na tym, żeby jakikolwiek kompromis wypracować?
Po prostu w Poznaniu nie ma innego miejsca, które przyjmie taki pomnik. A to miejsce jest naprawdę świetnie i argumentowane.
Ale to, panie profesorze, to w takim razie będziecie się przerzucali z miastem ekspertyzami, będziecie mówili, że my mamy rację, wy nie macie racji, to na tym polega dyskusja ludzi, którzy chcą zbudować pomnik
wdzięczności. Mamy też procedury prawne. Jeżeli jest taka kontrowersja między znakomitymi prawnikami, to od rozstrzygania takich sporów jest sąd, ale trzeba wejść na taką drogę, która takie rozstrzygnięcie
umożliwi. Czyli rozumiem, że to jest odpowiedź komitetu. Pójdziemy do sądu z miasta.
Nie, wystąpimy o pozwolenie na budowę, które będzie miało, bo wiemy, mamy świadomość tego, że będzie miało wadę prawną, bo nie dysponujemy, nie mamy możliwości badania gruntu. Ale te wady może usunąć prezydent miasta, który jest w tej materii władny.
Mamy telefon, dobry wieczór, słuchamy.
No ja jestem przeciwny oczywiście temu pomnikowi. Myślę, że tutaj dzwonią sami członkowie tego komitetu, żeby poprzeć swojego przewodniczącego. A jeżeli już ma ten pomnik powstać, to może niech powstanie na terenie Ostrowa Tumskiego. Tam zaczynają się zwiedzania wycieczek przyjeżdżających do Poznania i tam też będą mogli inni podziwiać ten piękny pomnik. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Od razu jeszcze jeden telefon. No ale tutaj już widzę, że nam się urwał ten sygnał. Wracam. O, jest pan Jerzy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Prosimy o ściszenie radia i słuchamy pana.
Chciałbym przypomnieć panu Głazowi, że w XIX wieku Polska nie była niepodległym krajem, w związku z tym pomników XIX-wiecznych nie mamy. Zbudowaliśmy pomnik, poznaniacy zbudowali pomnik wdzięczności ze społecznych składek i postawili go z wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Chciałbym zwrócić uwagę również na jeszcze jeden element, który nawet w pracach komitetu nie był podnoszony. Na powstańcu Wielkopolski w czasie II wojny światowej polowano jak na dzikie zwierzęta. Odbudowa tego pomnika będzie również hołdem dla tych pomordowanych w czasie II wojny światowej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Wracam do Jakuba Głasa z pytaniem o ten kompromis ciągle jeszcze, bo mówiłeś o uchwale, która weszła w życie przed wakacjami, ale na razie jakby no jest trochę w stanie uśpionym, bo nie ma jeszcze tego zespołu. Pytanie, kiedy warto by zgłosić pomysł rozpisania jakiegoś referendum? Bo jeżeli pomnik, koncepcja budzi tak skrajnie różne emocje, to może trzeba jednak poznać zdanie tej, tak jak pan profesor mówi, że ją zna, ja nie wiem, jak może ją znać, ogromnej większości poznaniaków.
Znaczy, ja nie wiem, czy referendum jest tutaj jakimś rozwiązaniem, chociaż oczywiście można byłoby wtedy czarno na białym wykazać.
No bo to dotyczy
tak naprawdę,
każdego, całego miasta.
Czy wielka większość poznaniaków chce go zbudować? Tego ja, w przeciwieństwie do pana profesora, nie wiem, ponieważ ja takich badań nie prowadziłem. Jeśli chodzi o tą uchwałę, ona porządkuje sprawy. Niestety w sprawie tego pomnika zastosowania mieć nie będzie, tak jak powiedzieliśmy. W ten sposób, że na postawienie każdego pomnika powinien być rozpisany konkurs, ewentualnie w drodze odstępstwa można z tego konkursu zrezygnować, jeżeli komisja ta zajmująca się pomnikami, która zostanie powołana, taką decyzję podejmie.
Ale też z elementem konsultacji.
Z elementem konsultacji, dokładnie. Ten konkurs jeszcze jest o tyle ciekawym konkursem, że zanim zapadnie finalny werdykt profesjonalnego jury, ma szansę wypowiedzieć się społeczeństwo podczas debaty społecznej.
Ale
i teraz uważam,
konkurs dotyczy formy, czy również miejsca?
Dotyczy formy, przede wszystkim formy. Miejsce musi być wskazane wcześniej, ale tu chodzi przede wszystkim o formę. Miejsce musi być zaakceptowane przez radnych i to jest też ważny element tej uchwały. Oni muszą powiedzieć, że w tym miejscu pomnik stanąć może po skonsultowaniu tego ze specjalistami, którzy kształtują przestrzeń naszego miasta.
I będą zapewniali, że to się wpasuje w dane miejsce, nie przytoczy, nie...
Parę zdań tylko na temat podstaw jakby takiej urbanistyki, tak? Czyli pomnik jest elementem, który dopełnia miejską przestrzeń. Może coś zasłaniać, może ewentualnie uzupełniać jakąś lukę. On oddziałuje nie tylko na miejsce, w którym stoi, ale często oddziałuje nawet 3-4 kilometry dalej poprzez to, że go widać w jakiejś perspektywie.
No tak, tylko że z drugiej strony Rada Miasta powiedziała pomnikowi tak i komitet ma prawo oczekiwać, że ta wola zostanie zrealizowana.
Jeżeli komitet przedstawił, jak słyszałem, 17 propozycji miejsc, a powiedział, że tylko to, a teraz pan profesor powiedział, że tylko to jedno jest możliwe, to może należałoby się zastanowić nad 16 pozostałymi. Wiem, że na przykład rozpatrywane były Łęgi Dębińskie, tam gdzie stał kiedyś ołtarz papieski. Jeżeli już koniecznie, czego akurat ja jestem przeciwnikiem, ale to jest moje zdanie, ten pomnik miałby stanąć w takiej formie, to uważam, że o wiele lepiej prezentowałby się właśnie w tamtym miejscu.
Telefon, odbierzmy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Barbara Urban.
Witam,
tak, przysłuchuję się tej dyskusji i pamiętam o tym pomniku. Znaczy, nie jestem poznanianką, ale pamiętam z takich przekazów rodzinnych, że ten pomnik był. I on po prostu wrósł w świadomość poznaniaków. I gdyby go zniszczyli hitlerowcy w październiku 1939 roku, to on by nadal był naszym światem. Tak, zniszczyli. Gdyby nie zniszczyli, tak? Bo przecież hitlerowcy go zniszczyli. Więc on gdyby nie został zniszczony, to byłby w naszej świadomości historycznej, w naszej świadomości i w naszej przestrzeni publicznej. Więc jakby nie odbudowując pomnika, ja rozumiem, że on nie może wrócić na tamto miejsce, gdzie był przedtem, ale nie odbudowując tego pomnika, jakby, no nie wiem, no przyzwalamy na to, żeby hitlerowcy mogli niszczyć to, co było dla nas cenne. Tyle budowli odbudowano ze zniszczeń wojennych, więc dlaczego poznaniakom nie przywrócić tego pomnika?
Pani Barbara, bardzo dziękujemy. Wracam do profesora Mikołajczaka. Pani profesor, jedno pytanie. Mówił pan o tym dzisiaj, że wy z tym pomnikiem jeździcie po parafiach i tam pokazujecie... Oczywiście, że z wystawą, tak. Nie z całym pomnikiem. No ale to wyjdzie się do przekonanych. A dlaczego nie poddacie? A spotkał się pan w tych parafiach z jakimkolwiek krytycznym głosem? Bo ja chcę pana zapytać o to, dlaczego krytycznej dyskusji nie poddacie tego pomnika. Tak, to znaczy, dlaczego nie zajrzycie w miejsca, gdzie tego pomnika raczej nie znajdziecie?
Zaglądamy na fora internetowe.
No nie, no mówi pan, że do parafii jeździcie jedynie z tym pomnikiem. Stąd ja wracam do mojego pytania,
Tam, gdzie nas chcą. Byliśmy w Radzie Miasta, byliśmy w Radzie Miasta. Gdańskim.
Panie profesorze, albo ja wiem, że Rada Miasta przegłosowała i jest
nie, ale sam był pomnik też wystawa była w Radzie Miejskim.
Rozumiem, ale czy was w ogóle interesują głosy przeciwników? Czy jesteście otwarci na to, żeby swój pomysł jakoś zmodyfikować? Pójść na jakiś kompromis? Czy nie, bo chcemy tu i chcemy takiego pomnika?
Proszę pana, jak się stawia jakiś pomnik, to zawsze takich parę punktów, na które trzeba odpowiedzieć. Jak to ma wyglądać? I dla nas nie ulega najmniejszej wątpliwości, że musi wyglądać tak, jak
go postawili. Proszę? Ale dlaczego nie jesteście otwarci na to,
żeby... Bo go zniszczyli nasi wrogowie. Zniszczyli go nasi wrogowie, niszcząc ideę wolności. I gdyby nie został zniszczony, stałby w tej postaci.
Ale to było w 1939 roku.
No ale to, proszę pani, jeżeli się odrzuci warstwę ideową, to rzeczywiście niewiele jest potem do rozmawiania. Chcę wrócić jednak do tego przekonania, dlaczego je takie mamy. Dlatego, że rzeczywiście byliśmy w ponad 40 parafiach i tam nie spotykamy się z przeciwnikami. To prawda, nie spotykamy się.
Tak.
A zawsze jest wyświetlany film i jest pogadanka
właśnie, ale
na ten temat.
Dlaczego nie próbujecie pójść tam, gdzie jest trudniej? Tylko, bo to wiadomo, że tam was chcą.
No bo możemy
myśleć, że
pójdziemy gdziekolwiek nas zaproszą z tą wystawą. Zaproszą nas w inne miejsce, pójdziemy. Oczywiście,
to może wproście się sami. Tam.
Mamy poza tym 26 tysięcy podpisów, które złożymy 30 października o 14:30. Do pana prezydenta jesteśmy umówieni, pan prezydent nas delegację komitetu przyjmie. A więc jest to dość duża grupa ludzi, która jednoznacznie opowiedziała się za tym konkretnym miejscem.
Dobrze, wracam do Andrzeja Nowaka, architekta miasta. Proszę powiedzieć, pan widzi jakieś inne miejsce? Bo tak jak Jakub Głaz przypomniał i tutaj pan profesor sam powiedział 17 lokalizacji, ale właściwie jedną tylko...
Myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeżeli powiem, że u początku tej idei takie rozmowy były prowadzone i zapytany wtedy o miejsce, gdzie taki pomnik mógłby się w przestrzeni Poznania pojawić, powiedziałem, że miejsce to, w którym kiedyś historycznie stał, jest już dzisiaj zagospodarowane
i
bardzo trudne.
I co dalej?
Tak. Ale w moim przekonaniu miejsce na Łęgach Dębińskich zasługiwałoby przynajmniej na rozważenie.
I co usłyszał pan wtedy w odpowiedzi,
jeszcze
kiedy te
nic,
rozmowy były?
Bo to nie była dyskusja, tylko była taka różna rozmowa. Ja przedstawiłem swoje argumenty. Dlaczego tam? Tamta przestrzeń jest znacznie bardziej rozległa. Spotkania przed takim obiektem wymagają przestrzeni, wymagają pewnego oddechu, mówiąc tutaj już językiem.
I dla pana ta przestrzeń byłaby akceptowalna.
Mało tego, dawałaby pewną szansę. Nie wiem, czy budowniczowie chcieliby z tego skorzystać, żeby nawet uzupełnić tę ideę o pewne elementy uwspółcześniające ją. Nie zmieniając formy, Boże, ale dodając jakieś sprawy, które pokazywałyby, że jednak to jest obiekt odbudowany, że to nie jest replika, nie jest kopia, to jest obiekt odbudowany, bo jednak wyzwania dzisiejszych czasów i nasze doświadczenia naszego pokolenia, mojego pokolenia są troszeczkę inne. Myśmy te dyskusje, o których teraz tutaj mówimy, prowadzili przy okazji pomnika Poznańskiego Czerwca. Ja przypomnę, że wtedy też była wielka dyskusja.
No dobrze, ale czy była jakakolwiek rozmowa konkretna z pomysłodawcami pomnika? No, panowie i panie, my tutaj nie za bardzo widzimy ten pomnik nad Maltą, proszę pomyśleć o Łęgach i takie a takie są
proszę
zalety
rozumieć,
tego miejsca.
Że nam nie wolno tak formułować myśli, ale...
Znaczy nie wiem, ktoś zakazuje wam robić to, czy po prostu jest jeszcze coś takiego jak zwykła rozmowa, również urzędników z mieszkańcami.
W tej rozmowie mówię, bo mamy obowiązek wyjaśniać, mamy obowiązek informować przede wszystkim. I zapytany w tym gronie powiedziałem, że takie jest moje zdanie, ale ono absolutnie nikogo nie wiąże.
Ale przede wszystkim
mamy telefon, odbierzmy, bo pan Łukasz jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słucham.
Tak, przysłuchujecie państwa dyskusji. Mam wrażenie, że dużo osób mówi, że ten pomnik się wpisał w poznaniaków, a ja jestem zdania, że wielu poznaniaków się nie wpisał i nigdy więcej nie znaczył dla mieszkańców. Mam wrażenie, że mamy w Poznaniu już dosyć miejsc, pomników o charakterze religijnym i wpisywanie kolejnego wielkiego monumentu, czy to w Łęgi Dębińskie, które nie są miejscem religijnym, tylko przede wszystkim są miejscem rekreacji, biegania, tak samo jak Malta, czy tak samo jak inne parki. I znowu budowanie jakiegoś pomnika na miejskim gruncie jest już... nieodpowiednim mieście. Mam wrażenie, że cały ten komitet chce po prostu, tak jak był komitet przy budowie Zamku Królewskiego i zapisał się w historii miasta Poznania, przez niektórych opiniowany pozytywnie, przez niektórych negatywnie, tak teraz drugi komitet się narodził, chce znowu się zapisać w pamięci poznaniaków, że oni teraz budują pomnik, gdzie będą zapisani w historii miasta jako jego twórcy. Naprawdę, zostawmy to. Jeżeli ktoś chce wybudować ten pomnik, postawmy go na prywatnej działce, na działce kościelnej, albo u kogoś w ogródku, a nie na miejskiej działce w parkach miejskich, które nie są od tego, żeby stawiać tam symbole religijne.
Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden telefon od razu odbierzmy, bo tutaj mamy słuchacza już od kilku minut. Dobry wieczór. Słuchamy.
Dobry wieczór.
Witam, słuchamy.
Urban Cichonia z Całkowicie jestem za odbudową tego pomnika i tu przy okazji chciałbym wyrazić wdzięczność panu profesorowi za podjęcie inicjatywy odbudowy tego pomnika, dlatego że w mojej świadomości on od dziecka istnieje, chociaż ja nie jestem urodzony przed wojną, tylko po wojnie, ale ze zdjęć i z opowiadań rodzinnego znam. Także całkowicie jestem za i miejsce również jest dobre. Bardzo nie należy go chować po żadnych kątach, tylko powinien być wyeksponowany odpowiednio do rangi, jaką posiada.
Bardzo dziękuję. Wracam do profesora Mikołajczaka. Panie profesorze, dlaczego wracam do miejsca? Dlaczego tam, skoro jest tyle głosów przeciw?
To nie jest pomnik religijny. Przecież to nie jest pomnik religijny.
Pięciometrowy pomnik... Chrystus to nie jest pomnik religijny.
Nie, to jest po prostu centrum tego pomnika. Ale cały, cały,
to symbol religijny, przyzna pan.
Cały wymiar ideowy tego pomnika jest związany z odzyskiwaniem niepodległości. Ja chcę powiedzieć tak, że ja się całkowicie zgadzam z ideą, którą zgłosił najpierw pan prezydent Grobelny i teraz powtarza pan, że trzeba postawić pomnik współczesny, który będzie zbierał całe 200 lat walki Wielkopolan o odzyskanie niepodległości. Uważam, że taki pomnik powinien powstać, powinien być rozpisany konkurs.
Rozumiem, że oprócz pomnika wdzięczności.
Oczywiście jest zupełnie inna sprawa. I taki pomnik powinien...
Dlaczego inna sprawa? Przecież pomnik wdzięczności, sam pan mówi, że jest symbolem odzyskania niepodległości.
Tak,
no
jest,
to innej...
tutaj jest zbieranie wszystkich 200-letnich działań, także po okresie 18 roku. I taki pomnik mógł powstać.
Ale
na przykład na Cytadeli.
Dlaczego nie zabrać tego w jednym pomniku, takiego
symbolu?
No
bo my chcemy otworzyć pomnik, który postawili ci, którzy w szóstym pokoleniu wywalczyli Polsce niepodległość. Pani sobie wyobraża, jaką siłę woli musieli mieć ci ludzie, czyli po tym XIX-wiecznym okresie niewoli, po tym okresie bismarckowskim, gdzie była germanizacja tak przyprowadzana. Oni mieli tę siłę moralną, żeby walczyć o wolną Polskę.
Ale mamy rok 2014 i wracam do pytania o to, dlaczego upieracie się przy Malcie, skoro jest tyle głosów przeciw? Łącznie z
no, bo Malta, bardzo ładnie jest pokazane, jest na osi Kopca Wolności i Katedry. I to jest to miejsce, które jest odpowiednio przestrzenne, bo to nie jest prawda, że to jest mały teren. To jest 185 metrów od brzegu jeziora do Alei Jana Pawła II i pewno z 850
metrów. To po co wytypowaliście 17 lokalizacji w rozmowie z radnymi? A teraz, to po co wytypowaliście 17
no,
lokalizacji?
Trzeba było szukać miejsca, gdzie ten pomnik postawić.
Trzeba było trochę zamydlić oczy?
Trzeba było szukać odpowiedniego miejsca, które będzie miejscem... Taki, gdzie ten pomnik będzie stał,
ale
tam, gdzie jest
ruch. Ale okazuje się, że tak naprawdę tylko jedno miejsce dopuszczacie.
No bośmy wybrali 17 miejsc.
No ale to wy komitet wybraliście,
bo my jesteśmy inicjatorami.
No a miasto mówi nie.
Ale miasto mówi nie. No to co dalej, panie?
To jest jeszcze 16 innych miejsc, jeżeli bym bardzo chce.
Tamte miejsca, któreśmy brali pod uwagę, nie spełniają wymogu przyjęcia tak dużego pomnika.
Słyszymy o Łęgach chociażby.
No ale Łęgi to jest miejsce, które można określić na uboczu. Zupełnie to jest pomnik, który stałby. Ale oczywiście to jest dla nas bardzo ważny argument.
Czyli chodzi o to, żeby państwo zdominowali tym symbolem, który tak naprawdę jest symbolem religijnym.
Bo proszę pana, to proszę nie jest to, że Wielkopolska odzyskała wolność, było niesamowicie ważnym wydarzeniem.
Pan profesor dokonuje tutaj bardzo dziwnego połączenia, mówiąc, że ten Chrystus 5 metrów 30 centymetrów tak naprawdę nie jest pomnikiem religijnym, tylko jest pomnikiem wdzięczności. Proszę mi w takim razie powiedzieć, jakie jest przełożenie Jezusa Chrystusa na odzyskanie niepodległości Polski w roku 1918?
Nie, no trochę boję się
powiedzieć. Bardzo prosto panu powiem. Powstańcy, którzy szli do boju, brali medaliki i obrazki z Najświętszym Sercem Pana Jezusa i z tym ginęli. 2500 Wielkopolan powstańców zginęło, z tym wielu było rannych. Oni szli, bo między nimi... wiara i katolicyzm był bardzo ważnym elementem i polski świat religijny i kapłani, oni podtrzymywali
panowie,
polskość.
Pozwolicie, wtedy... ale zostały nam 2 minuty, a chciałabym jednak, żebyśmy do współczesności wrócili. Ja wracam na koniec, za momencik jeszcze odbierzemy ostatni telefon do Bogdana Dąbrowskiego, do prawnika. Panie mecenasie, co może zrobić prezydent? Co od niego zależy w tej kwestii? Wszystko czy nic?
Jeżeli podzieli ocenę, że jest to sprzeczne z aktualnie...
Ale co znaczy podzieli ocenę? No bo ja rozumiem, że prawo jest prawem i albo są zapisy, albo ich nie ma.
Przepraszam, ale prawo... interpretacja zapisów prawnych, jeżeli nie są wprost jednoznaczne, a radni uchwalając wówczas plan miejscowy swego czasu dla Malty, nie przewidywali tam lokalizacji tak dużego pomnika jeszcze o takiej symbolice i wymowie. Dlatego w mojej ocenie ten pomnik nie da się pogodzić z zapisami tego planu. Chciałbym tu doprecyzować, miasto nie mówi nie. Nawet dla tej kontrowersyjnej lokalizacji, tylko mówi, że jeżeli ten pomnik miałby tam stanąć, jak na razie, taka jest moja opinia, tu doprecyzuję, to musiałaby być wszczęta procedura zmiany planu i wówczas wypowiedzą się radni. Dobrze, ale... albo uchwalą tą zmianę, albo nie.
Panie mecenasie, a to ja jeszcze dopytam, bo mówi pan, że prezydent w takim razie też zależy od tego, w jaki sposób zinterpretuje to prawo. To jest możliwa taka sytuacja, że wewnątrz jednego urzędu miasta prawnik Wydziału Architektury i Urbanistyki inaczej interpretuje prawo niż prawnik prezydenta miasta?
Sprawa... W sprawie jest wiele różnych opinii znakomitych prawników, profesorów. Te opinie różnią się nieco również
diametralnie,
z tego
ale nie,
względu.
Ale ja zapytam, czy wewnątrz urzędu jest możliwa aż taka drastyczna rozbieżność? Bo to, pan otwiera nas na taką możliwość, rozumiem.
Dobrze, ja powiem tak. Wewnątrz urzędów ja nie widzę specjalnie dużej różnicy.
Mhm. Czyli na razie
czyli
stanowisko jest takie,
że
jedyne co to zmienić studium.
Jeżeli jest kontrowersja prawna,
funkcja jest
rozstrzygania kontrowersji prawnej prawem przewidzianej. Trzeba to wykorzystać.
Architekt miasta Andrzej Nowak na koniec. Ja tak myślałam, szczerze mówiąc, że usłyszymy od pana coś więcej niż to, że takie, a nie inne są przepisy i ja się trzymam ściśle litery prawa. Na tym polega rola architekta miasta w rozmowach z osobami, które przychodzą z pomysłami?
Rola architekta miasta, który kieruje pracą Wydziału Urbanistyki i Architektury, gdzie są podejmowane decyzje w sprawie pozwoleń na budowę i decyzje o warunkach z upoważnienia prezydenta miasta. I w tym momencie moja funkcja strażnika przepisów i prawa musi być poważniejsza.
Ale pan jest strażnikiem przepisów i prawa, czy strażnikiem wyglądu miasta?
W dzisiejszym umiejscowieniu jestem strażnikiem przepisów i prawa. Mhm. Proszę dokładnie przepatrzeć, jakie są kompetencje architekta miasta. Tam nie ma elementów kreacyjnych.
Nie, ja to wszystko rozumiem i oczywiście z szacunkiem podchodzę do przepisów, które pana ograniczają, ale jednocześnie próbuję zrozumieć, czy urzędnik również nie może wznieść się ponad paragrafy i po prostu rozmawiać, próbować przekonać, próbować pokazać różne aspekty.
Gdybym nie chciał się wznieść ponad paragrafy, to bym tutaj nie przychodził. Ja przychodzę dlatego, żeby wyjaśniać i tłumaczyć, że to nie jest tak, że jak mnie osobiście, Andrzejowi Nowakowi, architektowi miasta, coś się podoba, to tak ma być. Kompetencje są Rady Miasta, kompetencje są prezydenta. Ja jestem ich doradcą w tych sprawach.
Panowie, musimy kończyć. Czas już ucieka, więc już nawet nie zdążymy odebrać chyba żadnego telefonu. Na koniec jeszcze jedno tylko pytanie na koniec do profesora Stanisława Mikołajczaka. Panie profesor, co dalej? Cokolwiek, macie jakiś inny pomysł na...
No my w tej chwili już podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy oglewać figurę Chrystusa.
Już wybraliście nawet firmę, która to zrobi.
Wybraliśmy firmę, która
ale nie ma jeszcze zgody.
Mamy człowieka, mamy osobę, wcale niebogatego człowieka, emerytowany lekarz, który całą tę figurę, to jest ponad 350 tysięcy...
Ale nie macie jeszcze miejsca, gdzie pomnik stanie, więc stała, jak będziecie już oglewać?
Postawimy ją tymczasowo, będzie czekała na decyzję władz miasta o lokalizacji. Wtedy ją postawimy w miejsce docelowe.
Nie sądzi pan, panie profesorze, że można to nazwać formą szantażu?
Nie. To jest po prostu pokazanie determinacji ludzi, którzy chcą, żeby ten pomnik uszanował decyzję ludzi, którzy chcieli podziękować swoim ojcom, braciom za to, że odzyskali...
Profesor Stanisław Mikołajczak, Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności, architekt miasta Andrzej Nowak, prawnik Wydziału Urbanistyki, architekt Bogdan Dąbrowski i Jakub Głaz, Inicjatywa Otwarte, krytyk architektury, byli państwa i moimi gośćmi. Agnieszka Gulczyńska, bardzo państwu dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.